Zechciejmy otworzyć dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 5 i czytajmy od wiersza 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry. Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa jej korcem, lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Pan Jezus, gdy zgromadził się tłum, usiadł przed nim i na tym wzgórzu wygłosił do nich mowę. Mowę dosyć długą, bo w Ewangelii Mateusza zajmuje ona aż 3 rozdziały. Rozdział 5, 6 i 7 jest to tak zwane kazanie na górze. I właśnie w tym kazaniu Pan Jezus otworzył nie tylko swoje usta, ale swoje serce. Przed tymi ludźmi On chciał powiedzieć, że na ten świat należy oddziaływać, wpływać, przekazywać im treści, które otrzymujemy jako to niewzruszone królestwo, trwałe królestwo. Mówiliśmy o tym ostatnio. Należymy do ludzi, którzy otrzymali trwałe królestwo. I właśnie ci prości ludzie, którzy przed nim siedzieli na tym wzgórzu, słyszeli, że każdy z nich, jak świeczka, jak ziarnko soli, może oddziaływać i wpływać na otoczenie. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie, że możemy oddziaływać na otoczenie. A też i przez kolejne 2 niedziele będziemy mówić, jakie musimy spełnić warunki, kim musimy być, by móc skutecznie oddziaływać na ten świat. Bo każdy z nas chyba, bracia i siostry, może gołym okiem zobaczyć, że wokół nas dzieje się coś bardzo złego. Ja nie chcę narzekać, dlatego że należę do ludzi optymistycznych. Jestem zachwycony swoim życiem, zachwycony rzeczywistością, która jest wokół mnie. Ale zarazem też i widzę wszystko to, co się czai, co jest ukryte, co stwarza sytuację erozji dla wielu, wielu wartości. I przez to człowiek, ludzkość stają się nieszczęśliwi, coraz bardziej nieszczęśliwi. Przecież to już są truizmy, gdy powiem, że coraz więcej przemocy, aktów bezprawia. To przecież widać, słychać, rozpad rodziny, tragiczne konsekwencje dla dzieci, dla rodziców. Chyba wszyscy przyznamy, że przestały się liczyć tradycyjne wzorce moralne, są ośmieszane. Jeżeli jakikolwiek kodeks moralny jeszcze istnieje, to chyba go można tylko zdefiniować. Dozwolone jest wszystko, co sprawia przyjemność. Rób wszystko to, na co masz ochotę. I właśnie taki styl życia, taki sposób życia, takie oddziaływanie wywołuje w każdym z nas, w poszczególnych ludziach, moralną próżnię. Taką dziurę, wewnętrzną dziurę. Pamiętam, gdy swego czasu promowano tak zwaną socjalistyczną moralność. Gdy jako nasz kraj zdążaliśmy do komunizmu, bo byliśmy jeszcze w socjalizmie. No i wtedy to było takie oczywiste, że to, co jest głoszone, no to jest naciągane, to jest sztuczne i tęskniliśmy za światem wolnym, który był, jak to się mówiło, na zachodzie. Zależnie od tego, czy ten zachód był na północy, jak Skandynawia, czy rzeczywiście na zachodzie, tuż zaraz za Odrą, ale gdy wreszcie nadszedł czas możliwości realizacji idei wolnego świata, gdy się zachłysnęliśmy kapitalizmem, upragnioną wolnością, dobrobytem, no i szczególnie teraz, w dobie tego kryzysu, który się pojawił od kilku miesięcy, czujemy się rozczarowani, oszukani, bo widzimy, że kapitalizm nie spełnił swoich obietnic. Nawet zauważyłem, że wskrzesza się ideę Marksa, który w tym czasie opisywał mankamenty kapitalizmu. Dzisiaj się wspomina, że już wtedy on mówił to, co dzisiaj widzimy zwielokrotnione. A więc kapitalizm nie potrafił utrzymać w ryzach społeczeństwa. Znalazło się ono na krawędzi kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, no ale wcześniej przede wszystkim wytworzył się kryzys bankructwa moralnego. I nie ma mądrych. Politycy są coraz bardziej bezsilni. Nikt nie jest w stanie kształtować społeczeństwa. Liczono, że zrobi to jakaś niewidzialna ręka rynku. A ten rynek to właściwie jest wielki kołowrót, karuzela ludzkich dusz, namiętności, ludzkiego życia. No i teraz nawet nie wiemy, jakie tragedie przeżyją Stany Zjednoczone, ile milionów ludzi utraci swoje domy. Wszyscy usiłują jakoś pomóc, ale problemem nie jest gospodarka, nie jest dewaluacja pieniądza. Problemem właśnie jest jakość człowieka, ludzi, którzy pożyli tę niewidzialną rękę rynku. No i ta moralna próżnia jest nieuniknionym skutkiem upadku życia chrześcijan. To w końcu w dużym stopniu chrześcijanie tak postępowali, tak postępują. No ale jeżeli się odrzuca podstawy kodeksu moralnego, to wcześniej czy później też i sam kodeks będzie podważony. No i dzisiaj widzimy, i to się będzie potęgować, że ta próżnia wywołuje duchowy głód człowieka. Na czym ten głód może polegać? Na przykład głód sensu istnienia. Po co żyję? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Gdy wokół nas wszystko jest w coraz większym stopniu wirtualne, nawet pieniądze, bogactwo jest wirtualne. Ktoś dzisiaj ma tyle i tyle miliardów, a za kilka godzin nagle traci kilka miliardów. Traci majątek. Bogaci ludzie potracili nawet po 50% swojego majątku. I to miliarderzy. Dlatego, że to są rzeczy wirtualne, przemijające. Nie ma czegoś trwałego. Ludzie szukają wyjścia. Wyjścia nie tylko z problemów tych gospodarczych, ale często i najczęściej z poczucia winy. Nie wiedzą, kto ma im grzechy przebaczyć, odpuścić, uwolnić. Potrzebują wspólnoty, poczucia przynależności. Niby żyjemy w tej wiosce globalnej, mamy łączność ze sobą poprzez środki elektroniczne, a jednak jest poczucie braku przynależności, wspólnoty, bliskości. A z drugiej strony pojawia się fascynacja. Nie tylko próżnia, nie tylko jakieś zwątpienie, ale również i fascynacja. Fascynacja, którą rodzi lęk. Na przykład, jeżeli się ludzie garną do różnych sekt, do różnych grup, które promują duchowość, jeżeli ulegają zamiast tym trwałym wartościom, które niesie Biblia, ulegają różnego rodzaju wpływom ruchu zwanego New Age, czyli nowej ery. Na przykład, jeżeli też sięgają po horoskopy, idą w stronę okultyzmu, to tylko dlatego, że chcą bardzo pośpiesznie zapełnić ową pustkę. I co można zrobić w tej sytuacji? To ma odpowiedź. Właśnie Jezus, gdy mówił do tych ludzi, gdy mówił do uczniów, to chciał powiedzieć, że On, a też Jego słuchacze, że jedynie Kościół Jezusa Chrystusa ma odpowiedź dla współczesnego świata. I to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, jasno. Że odpowiedź mają ludzie nawróceni do Jezusa. Ludzie odrodzeni przez Boże Słowo. Ludzie tacy jak my, motywowani przez Ducha Świętego. Ludzie z krwi i kości, żyjący w tym świecie, mają odpowiedź, bo są to prawdziwi uczniowie Jezusa. Właśnie ta prawdziwość, to jest ten dylemat. Dzisiaj świat oczekuje i poszukuje prawdziwości, tego, co jest rzeczywiste, niepozorne, niewirtualne, nieprzereklamowane, ale to, co jest prawdziwe. I co musi być najprawdziwsze wśród tych rzeczy prawdziwych? Po prostu spójność. Spójność tego, w co wierzymy i jak postępujemy. Spójność nauki Chrystusa, ale i etyki codziennego życia. To jest coraz bardziej niezbędne, bo w świecie właśnie tej spójności brakuje. Dlatego też te trzy rozdziały, które tworzą tak zwane kazanie na górze, rozdział 5, 6, 7 tej Ewangelii, właśnie zawierają naukę Jezusa. Naukę bardzo praktyczną i zobaczymy w kolejnych naszych rozważaniach, jak należy postępować w codziennym życiu, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach życia. W jaki sposób wypełnić swoje powołanie jako chrześcijanina, gdy żyjemy w tym świecie, jesteśmy w świecie, ale zarazem nie jesteśmy z tego świata. Nie jesteśmy z tego świata. Chcę to podkreślić. A więc jesteśmy ludźmi innego rodzaju niż ten świat, mimo że jesteśmy na świecie. Dlatego też, czy dzisiaj nie odczuwamy tego wyzwania również dla siebie. Siedzimy tak teraz wygodnie w swoich ławkach, a tymczasem Jezus mówi, że mamy być tam na zewnątrz. Jako sól, jako światłość mamy być na zewnątrz. Jest to wyzwanie dla nas, abyśmy to, co wiemy, co słyszymy, co przeżywamy, abyśmy to wnieśli w ten świat poprzez nasze codzienne, praktyczne życie. I czasem nam się wydaje, że znaczenie możemy mieć tylko wtedy, gdy mamy właściwy zawód, wykształcenie, przyjaciół, stanowiska, majątek. No rzeczywiście, wydaje się, że to są rzeczy niezbędne, by móc oddziaływać na ten świat. Często się pojawiają też takie koncepcje wśród chrześcijan, że musimy zdobywać stanowiska, by oddziaływać. I rzeczywiście jest łatwiej. Łatwiej jest wpływać, ale czy zawsze możemy skutecznie wpłynąć na losy świata, mając dane stanowisko? Czasem tak, ale często musimy iść na kompromis, a przecież chrześcijanin nie może być człowiekiem kompromisu. I właśnie dlatego też chcieliśmy się skupić, że to zwyczajni ludzie, zwyczajne świeczki, zwyczajne ziarenka soli mają oddziaływać. Jeśli Bóg nam da jakieś stanowisko, jakieś możliwości, w porządku, wykorzystajmy, bo Pan nas tam posłał, ale nie nastawiajmy się, że dopiero wtedy możemy coś zrobić. Właśnie dzisiaj możemy zrobić, bo nie liczy się to, co posiadamy, lub żeśmy osiągnęli, lub co możemy zrobić. Ale liczy się, dzisiaj się liczy dla Ciebie i dla mnie, bracie i siostro, świeczko i ziarnko soli, liczy się, jacy jesteśmy, jaką mamy wartość, jako ta świeczka, ten płomień, jako ta sól, która ma swoją wartość, jacy jesteśmy dzisiaj. No bo gdy patrzymy, to dzisiejszy świat skupiony jest, wręcz to jest obsesja, na zewnętrznych aspektach życia. Gdy czytamy rozmaite poradniki, czasopisma, no to tam, gdy chodzi o modę, zdrowie, sprawność fizyczna, sprawność seksualna, gdy chodzi o odchudzanie się, urządzanie mieszkań, ogrodów i tym podobne sprawy, to ludzi interesuje bardziej forma, piękno, a w mniejszym stopniu treść. Ważny jest wygląd, a mniej wnętrze człowieka. I stąd te różne upiększania, różne poprawki, jakie się wnosi w swój wygląd zewnętrzny. Powiększanie, zmniejszanie, żeby tylko było ładniejsze, ale czy to jest zdrowsze? I właśnie ważne jest to, kim jest człowiek wewnątrz jako człowiek. Nie ta skorupa zewnętrzna, ale to, kim on jest jako człowiek, gdy chodzi o jego sumienie, gdy chodzi o jego intelekt, gdy chodzi o jego wrażliwość, gdy chodzi o jego miłość, miłość do Boga i do ludzi. Dlatego też Jezus się skupia głównie na tym, co jest w środku. I naszemu życiu On stawia bardzo wysoką poprzeczkę. I zobaczymy dalej, gdy będziemy analizować te pierwsze wersety 5 rozdziału Ewangelii według Mateusza, to właśnie On stawia nam wysoką poprzeczkę, bo wie, że świat się nam przygląda. Jesteśmy tą piątą Ewangelią. Ludzie znają nas i czytają, jak mówi nam apostoł Paweł. Jest to ten list Chrystusa, który ludzie znają i czytają, więc świat się przygląda. I to jest wyzwanie, przed którym stajemy. Dlatego też Pan Jezus w tym kazaniu skierowanym do ludzi zwyczajnych przekonuje, że każdy z nas może wpływać na losy świata. Uczy nas, jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo. W drugim wierszu czytamy, że On otworzył swoje usta. Ale można by było powiedzieć z lektury tych trzech rozdziałów, że On otworzył swoje serce. I w ogóle, gdy się przyglądamy Panu Jezusowi, to widzimy, że On wylewa swoją duszę, jak to mówi Księga Izajasza. To mi się bardzo podoba to określenie. On otwiera swoje serce. On nie ukrywa tego, co jest w nim, tylko to wszystko ludziom przedstawia, dlatego że chce, aby ci ludzie zrozumieli, że nasze zwyczajne życie, ale gdy ono jest otwarte, gdy ono jest darem dla ludzi wokół nas, sprawia, że możemy tych ludzi przemienić. Bo ważne jest to, kim jesteśmy wewnątrz. I właśnie sól, która ma oddziaływać konserwująco. Sól, która również i wzbudza pragnienie. Ta sól może oddziaływać tak, żeby ludzie wiedzieli, że są wśród nich, wśród nas, są tacy, którzy mają jakieś wartości niezmienne i to działa w ich życiu. Mogą też zobaczyć, że ich motywacją nie są jakieś ambicje czy jakieś ideologie, ale coś konkretnego i często z naszych ust, gdy padnie odpowiedź, to wtedy będzie Jezus. Jak pewna młoda chrześcijanka kiedyś mi opowiedziała, gdy jechała tramwajem ze swoją koleżanką z pracy i sobie rozmawiają i się ta pyta, a ty gdzie mieszkasz? No tutaj i tutaj. O, a przecież twój przyjaciel, właściwie narzeczony, mieszka w pobliżu. To czemu nie mieszkacie razem? Przecież byłoby taniej. No tak, ale jestem chrześcijanką, mówi nasza siostra. No ja też jestem chrześcijanką. No tak, ale jestem chrześcijanką ewangeliczną. A co to znaczy? No i już można było porozmawiać. I zobaczcie, w jaki prosty sposób, gdy ludziom ujawnimy nasze wnętrze, nie wstydzimy się odpowiedzieć prosto, zwyczajnie, ale dla ludzi jest to zdumiewające, że można żyć inaczej, mając jakieś inne wartości. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy powołani do działania jako światło świata, jako sól ziemi. I właśnie Pan Jezus mówi, nie bójcie się być taką światłością. To nie jest jakiś reflektor potężny. Nawet taka żarówka, takie lampy, jak u nas wiszą w kaplicy, czy świetlówki, jak tam są w przedpokoju. To nie, to są zwyczajne świeczki, nawet nie lampa naftowa, ale świeczka, którą tak łatwo zgasić. I właśnie nie bójcie się, że wasze życie jest tak kruche, ale tak skuteczne. I gdzieś sobie wyczytałem takie właśnie podsumowanie życia Jezusa na ziemi. Urodził się w zapadłej mieścinie. Potem ten syn wieśniaczki wychowywał się w małym miasteczku. Do 30 roku życia pracował w warsztacie stolarskim, a przez następne 3 lata był wędrownym kaznodzieją. Nigdy nie miał domu, nie napisał żadnej książki, nie piastował żadnego urzędu, nie miał żony ani dzieci, nie studiował. Nie oddalił się od miejsca urodzenia na odległość większą niż 300 kilometrów. Jeszcze gdy był niemowlęciem, to ówczesna władza go prześladowała, chciała go zabić. Opuściło go wielu przyjaciół, a z tych, którzy zostali, to jeden go zdradził, a inny się go wyparł. Znosił upokorzenia procesu sądowego, był niewinny, a jednak cierpiał, gdy go sądzono. Potem go wreszcie ukrzyżowano pomiędzy dwoma złoczyńcami. Gdy umierał, to żołnierze, oprawcy rzucali los o jedyną cenną rzecz, jaką posiadał, o jego, powiedzmy, płaszcz. Po śmierci jego ciało złożono w grobie, ale w grobie pożyczonym. No i tak mija 20 stuleci, a on wciąż jest centralną postacią ludzkości. Możemy powiedzieć, że wszystkie armie świata, parlamenty, władcy, wszyscy uczeni, razem wzięci nie wywarli tak potężnego wpływu na ludzkość, jak to jedno samotne życie. I chyba nas to przekonuje, że nie możemy się obawiać tego, że jest nas mało, albo że jestem sam w otoczeniu. Ale właśnie ta jedna świeczka jest tak mocna. Tego dowodem jest Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel. On nam dał trwałe królestwo, myśmy je przyjęli i ta świeczka nie zagaśnie, ta świeczka oddziała tak, jak oddziałało Jego życie, gdy Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami i oddziaływało i oddziałuje po dzień dzisiejszy. A co zrobić, żeby mieć taki przemożny, skuteczny wpływ na społeczeństwo? Co zrobić? No, przede wszystkim nie można się wycofywać z tego świata. Nie można się zamknąć do jakiejś enklawy chrześcijańskiej subkultury. Nie można się izolować. Po prostu Bóg posłał Jezusa na ziemię, by był aktywny. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami, był aktywny. Widzieliśmy je, dotykaliśmy, słyszeliśmy. Jezus mógł zostać w bezpiecznym niebie, ale się jednak zdecydował zanurzyć w naszą ludzką, ziemską rzeczywistość. Podobnie i my, jako sól ziemi, nie możemy siedzieć sobie tak stale, wiecznie w naszych kościelnych, zborowych solniczkach. Mamy miłe kaplice, miłe towarzystwo, kontakty. Ten świat jest taki wrogi. Nie, tak nie wolno myśleć. Chrześcijanie się muszą angażować w codzienne życie lokalnej społeczności. Po prostu być wszędzie tam, gdzie są ludzie, gdzie jest świat. Dlatego, że mamy być światłością świata. Nie światłością światłości, światłością dla świętych, ale światłością dla świata. Nie możemy mieć jakieś miejsce przytulne, tylko my sami, bo lampy nie są pod przykryciem, ale na świeczniku, aby całe pomieszczenie było oświetlone. Więc Jezus zachęca nas do aktywnego życia wśród ludzi, aby tym właśnie ludziom chodzącym w ciemności zajaśniało nasze światło, aby widząc potem nasze dobre życie, uczynki, chwalili Ojca w niebie, chwalili Boga. Dlatego też w miejscu pracy, w szkole, na uczelni, w fabryce, być może na komisariacie policji, gdzie pracujemy tam, w szpitalu czy w sklepie, wszędzie tam jest nasza linia frontu. Wszędzie tam jest służba nasza jako soli i światłości. Jako obywatele naszego kraju, jako sąsiedzi, powinniśmy się angażować. Również i w świecie powinniśmy oddziaływać. Dlatego, że mamy wielkie możliwości oddziaływania. Możliwością tą jest Chrystus, nasz Pan, wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Możliwością tą jest Duch Święty, który przez nas może oddziaływać, nasze modlitwy. Nawet sobie sprawy nie zdajemy, jak możemy wiele uczynić, nawet gdy czynimy drobne rzeczy, które potem zaowocują. Ale nie chcę teraz wchodzić w różne szczegóły, ale chcę przejść dalej. Co zrobić, by móc skutecznie na świat oddziaływać? Gdy się od niego nie oddzielam, nie odłączam, chcę być aktywny i włączony i czynny w tym świecie, to co muszę jeszcze mieć, kim muszę być, jakim muszę być, by skutecznie oddziaływać? Po prostu musimy się od tego świata, będąc w tym świecie, odróżniać. Sól nie jest mięsem i mięsem nie będzie, mimo że się utożsami z tym mięsem, że wniknie w to mięso, że oddziała na to mięso, ale się mięsem nie stanie. Światło się nie stanie ciemnością. Mimo, że jest pogrążony w ciemności, ale ciemność przestaje być ciemnością, bo tam właśnie jest światło. I stąd Jezus mówi, że sól nie może utracić swojej mocy, bo potem jej smaku nikt nie przywróci. Ona musi utożsamić się, wniknąć, przeniknąć i tę swoją moc przekazać temu mięsu, tej zupie. Jeśli świat padł do zupy, to właśnie tam jest potrzebna sól w tej zupie, aby ten świat został zmieniany. I stąd musimy prowadzić radykalnie odmienny styl życia. Odmienny. Nasz charakter musi być odmienny. Tak, żebyśmy się odróżniali od tego świata, od tych ludzi. Wtedy oni przez tę różnicę nie będą osądzeni, odtrąceni. Ale będąc osądzani, zarazem będą zachęceni, jak sól wywołuje pragnienie. Będą zachęcani i to jest bardzo miłe usłyszeć, że chcemy Jezusa widzieć, jak Grecy kiedyś podeszli, o czym mówi ewangelista Jan, chcemy Jezusa widzieć. I co właśnie zrobić, ażeby tak móc oddziaływać? Po prostu, potrzebne są tylko dwie rzeczy bardzo oczywiste i proste. Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. To nie jest proste? Każdy nowo nawrócony jest w stanie tak właśnie żyć. To nie jest nic szczególnego, będąc pełnym Ducha Świętego, otrzczonym krwią Chrystusa, miłować Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. To jest nasza rzeczywistość codzienna. A po drugie, kochaj bliźniego jak siebie samego. I wtedy ludzie co zobaczą? Czy zobaczą To, że my się chwalimy, jak to kochamy Boga, ile się modlimy, ile pościmy, tak? Chyba nie. Chyba nam nie o to chodzi. Pan Jezus wiele się modlił, pościł, ale on się tym nie chwalił. Owszem, to zauważano, ale on się tym nie chwalił. On też do uczniów mówi, żeby tego przed ludzi nie wynosić. Przed ludźmi mają być widoczne nasze dobre czyny. Jakie dobre czyny? Na przykład pokora. My jesteśmy ludźmi pokornymi. I oczywiście o tym nie wiemy, bo jak ktoś wie, że jest pokorny, to wiadomo, że już nie jest pokorny. Po prostu jesteśmy zwyczajni pokorni. Albo otwartość. Będziemy o tym później mówić jeszcze, ale już teraz to zaznaczę. Albo prawdomówność. Gdy dzisiaj się ludzi kształci, uczy, jak ukrywać prawdę, jak mówić tak, żeby nie powiedzieć. A właśnie my, szczerzy, prostolinijni, prawdomówni. Albo pracowitość. Nie dla pieniędzy, ale z powołania. Oczywiście też i mają być wynagrodzenie i tak dalej, ale głównie powołanie jest naszą motywacją do naszej pracy. I wtedy ludzie, widząc, że unikamy plotek, że dodajemy otuchy, zachęcamy, że jesteśmy wielkoduszni i dobrzy, będą na nas polegać. Bo my, pełni owoców Ducha Świętego, będziemy dla nich dobrą wskazówką, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. I tamta właśnie młoda dziewczyna, o której wspomniałem wcześniej, później, gdy w pracy zaproponowano jej awans i miała podjąć się zorganizowania nowego działu, nowego oddziału, miała być szefową tego oddziału. I jej koleżanki marzyły o tym, żeby objąć taką właśnie pracę. To oczywiście też się wiąże nie tylko z możliwościami wybicia się i awansu społecznego, ale również i finansowo. No ale ta nasza siostra, młoda siostra, już była mężatką. No i oczywiście planowali mieć dziecko, więc nie chciała jakoś podjąć się tego zadania, bo wiedziała, że za jakiś czas będzie musiała pójść na urlop macierzyński, który może potrwać dłuższy czas, a więc zawiodłaby swoich przełożonych. No i gdy szła na rozmowę i podczas tej rozmowy właśnie, gdy opowiedziała dokładnie, jak ona widzi tę nową pracę, jakby rozwijała ten dział, jakby realizowała te zadania, to rozmówcy byli zachwyceni właśnie jej inteligencją, jej planami. Ale wtedy właśnie nasza siostra mówi, no ale mam coś jeszcze do powiedzenia. A co takiego? No, że wyszłam za mąż, no i planujemy dziecko i być może za jakiś czas wkrótce będę w ciąży. No i wtedy nie będę mogła tego zrealizować. O, jaka szkoda, naprawdę. No ale rzeczywiście to jest prawdopodobne, więc dziękujemy Pani, że Pani nam powiedziała. Bardzo dziękujemy, tylko żałujemy, że nie możemy, no ale trudno. No i tak ona wyszła z wielką ulgą, że po prostu uprzedziła, powiedziała. Wychodzi, a koleżanki stoją i mówią, no i co, powiedziałaś? Ona mówi, no tak, powiedziałam. No myśmy wiedziały, że Ty powiesz. Właśnie, to było zaskoczenie, bo one wiedziały, że by nie powiedziały. Przyjęłyby propozycję, zaczęłyby pracować, miałyby wyższą pensję, a potem na urlop macierzyński, może chorobowy wcześniej, macierzyński. No i ta pensja wyższa już byłaby podstawą do ich wynagrodzenia na tym urlopie. A tak ta z tego zrezygnowała na rzecz prawdomówności, na rzecz szczerości. I te koleżanki mówią, no myśmy wiedziały, że ty tak zrobisz. A więc poleganie na kimś, kto po prostu nie boi się, że jest świeczką, że zgaśnie, ale jest pewny tego, że ochraniają go ręce wszechmocnego. Mieszkaniem twoim Bóg wieczny, Bóg mocny. I właśnie od spodu są ramiona wieczności. Od góry są ramiona wieczności. One nas chronią, prowadzą. Dlatego też, kochani, nasze światło musi świecić. Jako sól musimy mieć wartość. Musimy wywierać wpływ na otoczenie. I módlmy się o to, żeby ludzie te dobre czyny widzieli, żeby była okazja, aby się te dobre czyny przejawiły. I módlmy się też o takie nasze usposobienie, aby ludzie chwalili nie nas, ale byli zdumieni Ojcem w niebie. Naszą motywacją, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego też chciałbym, abyśmy się razem teraz modlili o nas. Abyśmy byli kontynuatorami dziejów apostolskich. Chrześcijan z Księgi Dziejów Apostolskich. Spójrzcie, jak się kończy w naszej Biblii ta księga, jest tam pół stronicy pustej. To znaczy, że tam właśnie ma być zapisane Twoje i moje życie. To my tam mamy wypełnić te pół stronicy naszym życiem. I właśnie chrześcijanie pierwszych wieków poszli za Jezusem i wywarli wielki wpływ na społeczeństwo. Podobnie dzisiaj, ty i ja, bracie i siostro, możemy to uczynić w XXI wieku. Tak, nie bójmy się. Dzisiaj właśnie ty i ja, jako ziarnko soli, jako jedna świeczka, mamy ogromny wpływ na ten świat. Chcielibyśmy teraz się razem modlić. Powstańmy.